Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
Paweł Balinowski i jego gość, witamy.
Dzień dobry, ze mną na łączach Aleksandra Lewandowska, krajowy konsultant w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży oraz ordynator oddziału psychiatrii dziecięcej w Szpitalu Babińskiego w Łodzi. Kłaniam się nisko, pani doktor.
Witam serdecznie.
Pani doktor, Olsztyn, Konstancin, Gniezno to są tylko niektóre z oddziałów psychiatrii dziecięcej, które w ostatnim czasie mają poważne problemy, problemy kadrowe, problemy z przejmowaniem pacjentów. No, o kryzysie w psychiatrii dziecięcej rozmawiamy od lat. To nie jest tak, że ten temat pojawił się wczoraj, przedwczoraj, rok temu. Jaka dzisiaj jest skala tego kryzysu?
Ja myślę tak, że tak jak pan zaczął, panie redaktorze, o kryzysie psychiatrii dzieci i młodzieży, ja mogę powiedzieć uczciwie, że mówi się od kiedy sama zaczęłam specjalizację, czyli około 18 lat temu. I nie powiem nic odkrywczego, jeżeli 18 lat temu mówiliśmy o kryzysie, to z roku na rok on się oczywiście pogłębiał. To są zaniedbania przez ostatnich co najmniej kilkanaście lat. I zawsze z każdym działaniem tak jest, że jeżeli nie reagujemy w momencie, kiedy pojawiają się te sygnały, to potem jest tylko trudniej. Wszyscy wiedzą, bo o tym też mówimy, że poza tymi sytuacjami, które wymagają interwencji, jak chociażby ryzyko zamknięcia oddziału, równolegle są wdrażane oddziaływania, które mają na celu właśnie zaopiekowanie się tym pacjentem jak najwcześniej.
Za chwilę właśnie o tej wczesnej opiece chciałem porozmawiać, ale jeszcze takie ogólne pytanie. Czy w tym momencie, mówi pani o 18 latach zaniedbań, to jest bardzo dużo, czy w tym momencie można powiedzieć, że taki ogólny stan zdrowia psychicznego polskich dzieci się pogarsza, polepsza? Nie zmienia się?
Tak naprawdę nie tylko nasze obserwacje kliniczne lekarzy praktyków, ale również i dane statystyczne pokazują wyraźnie, że z roku na rok też ten problem narasta, czyli przybywa dzieci i młodzieży, które mają diagnozowane różnego rodzaju zaburzenia emocjonalne i też wymagają tej specjalistycznej opieki. Ja tak szybciutko przytoczę dane, które obrazują, jaką mamy skalę problemu, bo zwracano uwagę przed okresem pandemii, były wykonane takie kompleksowe badania oceniające właśnie stan zdrowia psychicznego dzieci i nastolatków i zarówno w grupie dzieci, czyli od 0 do 6 roku życia, diagnozowano różnego rodzaju zaburzenia neurorozwojowe, rozwojowe u 16%. To jest naprawdę wysoki odsetek. Jeśli chodzi o dzieci i młodzież, z kolei to jest ponad 500 000. I to są dane, które...
Sprzed pandemii. A po pandemii tak szybko...
Nie ma takich kompleksowych danych dotyczących całego kraju, ale ja dokonałam takiej analizy, odwołując się do okresu właśnie sprzed pandemii i po pandemii, kiedy młodzież i dzieci wracały do szkół, ten bardzo taki lawinowy napływ pacjentów do ambulatorium.
I jaki jest ten wzrost, pani doktor? Chciałbym tylko o jedno zdanie dzieci, poprosić, bo musimy przejść do...
To jest praktycznie dwukrotny wzrost. U młodzieży, czyli od 13 roku wzwyż, to jest blisko 60%, mamy więcej pacjentów.
I o tych danych i o tych statystykach my cały czas dalej rozmawiamy z Aleksandrą Lewandowską w rmf24.pl, w naszym radiu internetowym rmf24 oraz na naszych stronach w sieci. No właśnie, pani doktor, mówi pani tu dwukrotny wzrost. Jeżeli chodzi o starsze dzieci, to nawet czterokrotny. Z czego to wynika? To
znaczy,
60%, przepraszam bardzo. Z czego to wynika? No to są przerażające dane. Tak samo jak te przerażające dane, które no 5 dni temu mieliśmy 10 września, Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. No i z roku na rok, z 2020 na 2021 rok, tak z tych danych wynika, liczba prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży wzrosła o 77%. To jest coś, co się nie mieści w głowie. Z czego to wynika?
Już mówię. Panie redaktorze, często zwracam uwagę na to, że sam kryzys psychiatrii dzieci i młodzieży to jest wierzchołek góry lodowej. Dlaczego? Jak mówimy o dziecku i nastolatku, bardzo często mówimy o tym, że nie uda się skutecznie pomóc, jeśli nawet diagnozujemy zaburzenia emocjonalne, psychiczne, bez pracy, z rodziną, ze szkołą, z przedszkolem, z instytucją, która obejmuje opieką to dziecko. Dlatego bez takich rozwiązań dotyczących nie tylko ochrony zdrowia, ale chociażby współpracy z systemem oświaty, czy zaangażowania Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sprawiedliwości, czyli takie działania i współpraca międzyresortowa, taka interdyscyplinarna, bo niewątpliwie mamy na tym polu wiele do zrobienia i jak spotykamy się na różnego rodzaju zespołach i to się zaczyna dziać, czy w Ministerstwie Edukacji, czy na podkomisjach sejmowych, szeroko o tym mówimy, że no właśnie, same działania, które prowadzimy w ochronie zdrowia bez współpracy ze szkołą, czyli zaopiekowania się dziecka z diagnozą, odpowiedniego zaopiekowania, zwiększa ryzyko nawrotu objawów, czy wręcz
hospitalizacji. A czy taka współpraca ze szkołami jest, czy widać jakiś postęp na tym polu? No, czy widać na przykład postęp w edukowaniu nie tylko samych dzieci, no bo dzieci często mają problem, ale to rodzice też powinni widzieć, czy pedagodzy, którzy z tymi dziećmi przebywają, że coś jest nie tak. Czy tym ludziom dawane są narzędzia do tego, żeby rozpoznawać właśnie takie niepokojące sygnały, symptomy?
Ja myślę tak, panie redaktorze, że sama w ogóle sama możliwość, że zaczynamy o tym rozmawiać, tak, że już nie ma tego rozczłonkowania, że każdy sektor zajmuje się swoją działką, dla mnie to jest już krok, tak duży krok. Być może ktoś może powiedzieć za mało, ale do tej pory gdzieś różnie ta prawa współpraca się układała, a to, o czym pan mówi, to jest sygnał płynący z samego środowiska i nauczycieli, i pedagogów, czy psychologów pracujących w szkołach, bo te działania, o których mówię, muszą znowu być takie kompleksowe, czyli nie tylko dedykowane samym uczniom, ale tak naprawdę i rodzicom, i nauczycielom, czyli osobom, które pracują w tym systemie oświaty, bo my mówimy o działaniach już podejmowanych wobec dzieci czy młodzieży z diagnozą, a nam również brakuje przede wszystkim takiej ustrukturyzowanej systemowej profilaktyki, bo z zaburzeniem psychicznym jest dokładnie tak samo jak z każdą inną jednostką chorobową, lepiej zapobiegać niż leczyć.
No to właśnie, jeżeli rozmawiamy o tym zapobieganiu, to jakby na jakie sygnały rodzic czy nauczyciel powinien zwracać uwagę, jeżeli ma do czynienia z dzieckiem? Albo inaczej, jakich sygnałów nie powinno się bagatelizować? Bo czasami to są dość subtelne rzeczy, które można machnąć ręką albo wzruszyć ramionami i powiedzieć, to nic takiego się nie dzieje. A no, albo po prostu czasami niektórych rzeczy nie widać. Co rodzice i nauczyciele powinni szczególnie brać pod uwagę, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży?
Panie redaktorze, ja bardzo często mówię, że zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci i o młodzież, generalnie każda zmiana związana z samopoczuciem, z zachowaniem tego dziecka czy nastolatka, utrzymująca się dłużej niż kilka dni, powinna być sygnałem alarmowym. Ale troszkę odwrócę to pytanie, na co my zwracamy uwagę. To jest jasne, że żeby móc ocenić, czy jestem rodzicem, czy jestem nauczycielem, czy moje dziecko tak rozwija się prawidłowo, czy właśnie pojawiają się jakieś sygnały ostrzegawcze, ja przede wszystkim muszę mieć kontakt z tym dzieckiem, tak, z moim dzieckiem czy z moim uczniem. Jak bardzo ważna jest tutaj jakość relacji, czyli budowanie relacji z tym młodym człowiekiem, a nie chcę, żeby zabrzmiało to pesymistycznie. My obserwujemy, że mamy taki kłopot obecnie i taki kryzys w ogóle w relacji, w odniesieniu do relacji pomiędzy najbliższymi sobie osobami żyjącymi, nie wiem, w jednym systemie rodzinnym czy w innej strukturze, ale również taki kryzys relacji w odniesieniu do tej uważności na drugiego człowieka. Ja powtarzam ten przykład, ale jeżeli byśmy byli uważni, to naprawdę sprzedawca, który bez żadnej refleksji sprzedaje 12-letniej dziewczynce 2 opakowania paracetamolu, bo nie mamy jeszcze regulacji w tym zakresie, zastanowiłby się, tak, po pierwsze dziecko, po drugie po co jest potrzebna taka ilość, czy sprzedawca, który bez refleksji, tak, sprzedaje kilka puszek czy butelek napoju energetyzującego kilkuletniemu czy kilkunastoletniemu dziecku, nastolatkowi. Czyli ta uważność w odniesieniu do takiego funkcjonowania codziennego i tak się powtórzę. Żeby móc ocenić, trzeba mieć kontakt z tym dzieckiem i nastolatkiem.
Rozumiem, że kwestia bardziej uważnego patrzenia na świat i też takiego zagłębiania się w relacje, to znaczy nie patrzenia powierzchownie, tylko spojrzenia, co może się dziać po drugiej stronie. Pani doktor, zmieniając trochę temat, ale oczywiście pozostając w tym obszarze, ze statystyk Naczelnej Izby Lekarskiej wynika, które dzisiaj sprawdzałem, że w Polsce mamy 514 aktywnych zawodowo, wykonujących zawód psychiatrów dziecięcych, tak, w całym kraju. No i to oczywiście nie wystarcza, bo gdyby ludzi było wystarczająco dużo, nie mielibyśmy takich sytuacji, że oddziały są zagrożone albo zamykane. Ilu powinno być psychiatrów dziecięcych w Polsce? Właśnie, może zacznijmy od tego. Ilu ich powinno być, żeby ten system działał?
Tak naprawdę mamy wywrócony ten system do góry nogami. Jeszcze, tak? Idą, znaczy wdrażane są działania, ale nadal jest problem. Na ten moment tych psychiatrów dziecięco-młodzieżowych jest za mało. Przynajmniej powinno być więcej o 100 czy nawet 200. Ale dlaczego? Dlatego, że jak pracujemy już z dziećmi i z młodzieżą i z rodzinami, to ja wiem, powtarzam się, ale chcę, żeby to wyraźnie zabrzmiało. Większość tych naszych pacjentów, która trafia czy to do psychiatry w trybie ambulatoryjnym, czy to do lecznictwa zamkniętego do oddziału, gdyby otrzymała pomoc znacznie wcześniej, tak, na odpowiednim etapie tych różnych symptomów, które się pojawiały, proszę mi uwierzyć, w większości sytuacji nie musiałaby trafić ani do oddziału stacjonarnego, ani do psychiatry. Druga kwestia to uświadomienie społeczeństwa. Jest duża grupa rodziców, którzy też nie do końca rozumieją rolę psychiatry. Czasami się rodzicom nakłada rozumienie funkcji psychologa, psychoterapeuty i psychiatry. Niekiedy jest też takie myślenie, że jeżeli moje dziecko przejawia pewne symptomy natury psychicznej, to od razu pierwszy krok do psychiatry. A to, co obserwujemy na bazie naszego doświadczenia, od momentu, kiedy zostały uruchomione te ośrodki opieki środowiskowej. To tak, są dane statystyczne.
Zdaje się, że w kwietniu 2020 roku, tak? Czyli to już mamy praktycznie dwa lata funkcjonowania tych placówek pierwszego stopnia.
Dokładnie tak. I co mówią dane statystyczne? Że na pulę tych 100% pacjentów objętych tą opieką tak w tych poradniach środowiskowej opieki, 70% de facto wymaga tylko opieki psychologicznej, psychoterapeutycznej bądź jeszcze jako zespołu terapeuty środowiskową, nie lekarza. 30% z tych, która trafia do tych ośrodków, wymaga około 20 konsultacji i część z nich zostaje rzeczywiście pod opieką lekarza psychiatry, a 10% tak opieki w trybie stacjonarnym, czyli hospitalizacji. I myślę, że my za kilka lat zobaczymy te efekty w takiej skali globalnej, tak, bo doskonale wiemy, że jeszcze mamy pewne regiony w naszym kraju, gdzie są tak zwane białe plamy, gdzie jeszcze tych miejsc opieki środowiskowej brakuje.
A jakie natomiast to są regiony? Tam, które to są regiony, pani doktor?
Podlasie, województwo świętokrzyskie, województwo zachodniopomorskie, województwo podkarpackie, chociaż jest już lepiej niż było to na początku, więc to są też dane, które pokazują nam, co należy też zmieniać w zakresie tych oddziaływań już wdrażanych, tak? Czyli chociażby jeszcze przy braku dostępności do tej kadry. Mamy takie regiony, gdzie nie ma możliwości stworzyć ośrodka, ale wprowadziliśmy taką zmianę, gdzie jest możliwość stworzenia zespołu. Czyli mamy zespół dwuetatowy i to już daje absolutnie bazę do pracy w środowisku z tym dzieckiem, jak najbliżej jego miejsca zamieszkania, przy współpracy właśnie z instytucjami, z osobami, które uczestniczą w procesie rozwoju wychowania tego dziecka. Szkoła, opieka społeczna, kurator, jeśli jest.
Pani doktor, a czy my mamy cały czas do czynienia z takim zjawiskiem stygmatyzowania zaburzeń psychicznych? To znaczy, na pewno to się zdarzało nie raz, ale czy nadal jest to duży problem taki, który powstrzymuje na przykład niektóre osoby, albo niektóre dzieci, albo niektórych rodziców przed tym, żeby sięgnąć po pomoc w tym zakresie?
Panie redaktorze, jest lepiej, tak mogę powiedzieć, na przestrzeni chociażby ostatnich lat, ale też to się różnie układa w różnych regionach naszego kraju. Niestety w mniejszych miejscowościach, w takich małych powiatach, gdzie ta wiedza jest mniej może propagowana, taka wiedza dotycząca właśnie zaburzeń psychicznych, zaburzeń emocjonalnych, ten problem stygmatyzacji jest znacznie większy niż chociażby w dużych miastach. Tak jak mówię, generalnie jest lepiej, ale również na tym polu mamy wiele do zrobienia, bo poruszył Pan ważny problem, tak? Dlaczego nawet właśnie takie spotkania jak to nasze dzisiejsze, ta rozmowa jest niezwykle istotna, niezwykle ważna, bo my też dzięki rozmowie o psychiatrii dzieci i młodzieży, o zdrowiu psychicznym, oswajamy generalnie społeczeństwo z tym tematem. Mówimy o tym, drodzy Państwo, drodzy rodzice, drogie dzieci i nastolatkowie, nie ma nic niewłaściwego w tym, że jeżeli tak nie radzisz sobie z problemami emocjonalnymi, prosisz o pomoc specjalistę, czy to psychologa, czy to pedagoga, czy to psychoterapeutę, czy właśnie lekarza, bo znowu wracamy do punktu wyjścia. Im wcześniej poproszę o pomoc, im wcześniej rodzic zareaguje czy nauczyciel, to absolutnie skuteczność i efektywność podjętych oddziaływań jest znacznie większa niż kiedy zbyt późno to dziecko się zgłasza do specjalisty albo w ogóle się nie zgłasza i mamy te sytuacje, o których Pan powiedział, bardzo trudne, czyli stan zagrożenia życia.
Tak, i wtedy oczywiście takie dziecko trafia od razu na oddział. Bardzo często to się zdarza, tak, w psychiatrii dziecięcej. Wtedy ten pierwszy etap jest pomijany, kiedy można było jeszcze pomóc, na przykład bez leków albo bez jakiejś agresywnej terapii. A właśnie o sytuację na oddziałach chciałem zapytać, ponieważ no, mamy te informacje o tym, że oddziały są przepełnione. Zdaje się, że w Józefowie, który ma, to informacja jednego z naszych dziennikarzy, który był tam w ostatnich dniach, który ma jakby działać jako uzupełniający, ma otworzyć drugi oddział, żeby uzupełnić to, ten oddział w Konstancinie, który jest zamykany. No już teraz przecież tam jest 10 dostawek, tak? Tam jest 20, no są 22 miejsca, jeżeli dobrze pamiętam, a 32 czy 34 łóżka, które stoją na korytarzu. Dużo jest takich sytuacji w Polsce, kiedy tych dostawek jest na oddziałach psychiatrii dziecięcej sporo, a wręcz za dużo?
Niewątpliwie powtórzę się troszkę. Zaczynając specjalizację, to już był problem widoczny, że były te dostawki. Nie w takim zakresie, jak ten, o którym mówimy, w momencie powrotu z nauki zdalnej. Tak jak powiedziałam, proszę sobie wyobrazić, do przeciążonego systemu doszło prawie dwukrotnie więcej dzieci i 60% więcej młodzieży. Więc rzeczywiście ta sytuacja, która wiązała się z przepełnionymi oddziałami, to był ten ostatni rok szkolny, bardzo trudna. W całym regionie naszego kraju nie było oddziału, który by nie miał takiej sytuacji. Generalnie to, co obserwujemy, chociażby jako efekt tej opieki środowiskowej, jeżeli chodzi o oddziały dziecięce, okazuje się, że dane statystyczne nam pokazały, że oddziały dziecięce były nieco mniej obłożone w skali kraju niż nawet przed okresem pandemii, pomimo wzrostu dwukrotnego dzieci. Dlaczego? Bo większość tych dzieci została objęta opieką tych poradni środowiskowych. Bardziej były przeciążone niewątpliwie oddziały młodzieżowe, bo rzadziej młodzież się zgłaszała z rodzicami do tych ośrodków opieki środowiskowej, a częściej w stanie zagrożenia życia do oddziałów stacjonarnych, tak? Ja mówię, że wszyscy się zastanawiamy, jak będzie się układał ten rok szkolny, natomiast jak już się wymieniamy doświadczeniami, chociażby wczoraj na ten temat też rozmawiałam, to ten początek września jest już nieco inny niż to było po okresie powrotu z nauki zdalnej.
Można powiedzieć, że jest trochę lepiej?
Troszkę jest lepiej. Ja wiem o sytuacji na Mazowszu, bo mamy niedziałający Konstancin. Spotkań w sprawie rozwiązania tej sytuacji było mnóstwo i tak jak Pan mówi o zamykających się oddziałach, Panie redaktorze, to jest sytuacja bardzo złożona, tak? Bo niekiedy w różnych sytuacjach absolutnie mamy brak kadry, przeciążony zespół, brak na przykład wsparcia, jeśli chodzi o osoby zarządzające też tym miejscem, tą placówką, więc tak jak mówimy o pracy z dzieckiem, że to jest ważny zespół, podobnie z oddziałem czy ze szpitalem, tak? Więc w różnych tych miejscach, które Pan mówi, były różne problemy związane z tym, że nie udało się tych
oddziałów zbudować. Tak, problemów jest jakby zdecydowanie cała masa, to nie tylko problemy personalne. Pani doktor, jeszcze jeden wątek, bo ja wiem, że Pani ma ograniczoną ilość czasu dzisiaj, ale chciałem zapytać, czy w związku z tym, że mamy w Polsce 800 tysięcy dzieci z Ukrainy, które no, przeżyły w wielu przypadkach piekło po prostu, nie da się tego inaczej określić. Czy tutaj nasz system jest w stanie sobie poradzić z pomocą psychologiczną, psychiatryczną dla tych dzieci, które przychodzą i też no, na pewno tej pomocy potrzebują?
Powiem tak, panie redaktorze, de facto to różnie też się układa w różnych regionach naszego kraju, tak? Natomiast gdzieś wszyscy byliśmy zaniepokojeni, że mamy kłopot, żeby zaopiekować się dziećmi, jeśli chodzi o nasz kraj. I teraz jak mamy jeszcze dodatkowo dzieci z Ukrainy, to będzie trudno i gdzieś w głowie każdy miał, że pierwszy okres to jeszcze to nie jest czas, żeby ocenić ilu z tych dzieci, nastolatków będzie wymagało pomocy. Teraz już mamy kolejne miesiące tego konfliktu zbrojnego, który się przedłuża i Dużą rolę, znowu wracamy do punktu wyjścia, odgrywają to ośrodki opieki środowiskowej, bo tam jest możliwość zatrudniania, tak, tego personelu, który może pracować z uchodźcami, tak? Czyli mówię, pani psycholog z kwalifikacjami z Ukrainy w tym miejscu może pracować i przyjmować uchodźców. I to absolutnie, jeśli chodzi o nasz kraj, sprawdza się, bo dzieci i młodzieży, tak jak mam informacje, wymagających opieki takiej sensu stricto medycznej, lekarskiej, czy pobytu w oddziałach stacjonarnych, to nie jest jakaś duża grupa, tak, czy duży odsetek, a większość jest, tak powtórzę się, zaopiekowana w ramach tych poradni środowiskowych.
Pomocy psychologicznej, a nie psychiatrycznej potrzebują, tak?
Tak, krótko. Dokładnie tak, albo przy współpracy z fundacjami, na zasadzie takiego wsparcia tych miejsc, które już świadczą taką pomoc.
Pani doktor, bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Aleksandra Lewandowska, krajowy konsultant w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, była dzisiaj moim Państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję, pani doktor.
Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Dziękuję.